Chwała i cześć niechaj będzie Panu. To możemy w wierze powiedzieć, bo tak to jest. Gdzie jest Jezus, tam jest chwała. Tam wszystko się staje innym. On jest tą odpowiedzią, tą prawdziwą odpowiedzią na wszystkie pytania. On ma rozwiązanie na każdy problem i On chce nam dopomóc, bo On jest naszą pomocą. My jesteśmy Bogu za każdym razem wdzięczni na nowo za tą możliwość, ażeby stać pod osłoną Jego Słowa i że możemy w ogóle tutaj przyjść. Jeżeli my dzisiaj mamy godzinę oddania się dla Pana przed obliczem Jego, wtedy to naprawdę w związku z tym, że nam na nowo stanie się to świadome, że Bóg respektuje tylko to i uznaje tylko to, co według Jego Słowa się dzieje. Wszystko to, co jest czynione i nie jest zgodne z Jego Słowem i nie zostało zgodnie z Jego Słowem uczynione, jest na darmo uczynione. I dlatego mówi nasz Pan, na darmo mnie wywyższają i uwielbiają, bo oni sobie zrobili ludzkie przepisy za swoje przepisy. I to nie jest żadna wyniosłość, jeżeli my na tym miejscu to Słowo Boże wyjątkowo wywyższamy i podkreślamy i kładziemy na to wartość, ażeby to, co było, co jest głoszone, ażeby to było Słowem Bożym i ażeby się to zgadzało, my naprawdę nie możemy się kierować w tych wielu kierunkach nauczania, jakie istnieją. My musimy pozwolić, ażeby Bóg mówił poprzez swoje słowo i ażebyśmy nie spoglądali na żadną interpretację i od wszelkiej interpretacji się odłączyli. My nie jesteśmy częścią jakiejś interpretacji. My jesteśmy częścią słowa. I nasz Pan sam, On nie jest interpretacją, tylko On jest tym Słowem, które stało się ciałem. Na początku było Słowo. I to Słowo było u Boga. I Bogiem było ono Słowo. I to Słowo stało się ciałem. I zamieszkało między nami. Myśmy rozpoznali i widzimy, że my żyjemy w czasie, w którym interpretacje na prawdziwy lud Boży nie mają żadnego wpływu. Niechaj byśmy, każdy, kto chce, niechaj by szedł za interpretacjami. Nie. My chcemy, ażeby Słowo Boże w naszych sercach było i wnikło do naszych serc. I ażebyśmy my częścią Słowa się stali. I wciąż na nowo się to dzieje, że również te kazania brata Branhama są interpretowane. To wyciąga się jak rodzynki z pieczywa i ludzie chodzą z tym dookoła i mówią o różnych rzeczach i nie powiązują tego z Pismem. I ja dzisiaj rano przyjdę z tym, bo ja nie mam bezpośredniego słowa, ażeby wam pokazać i ażeby z tego to uczynić i ażeby to zrozumienie pokazać, jak ważne to jest, że ta duchowa zawartość Słowa Bożego poprzez ducha objawione i musi być doprowadzone do tego właściwego i prawego powiązania ze Słowem, do którego to należy. I specjalnie, jeżeli wciąż na nowo się słyszy, że ludzie tajemniczo mówią o objawieniach tu i tam,
dann lasst mich ganz deutlich sagen, wir können Ja chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, my możemy na każde prywatne objawienie, możemy, nie musimy się na to patrzeć w ogóle. To, czego my potrzebujemy, to jest objawienie Jezusa Chrystusa, naszego Pana. My musimy również na to zważać, ażeby jakaś nauka albo jakaś tak nazwane objawienie, ażeby coś wyjątkowego to dla nas było i się stało, to wyjątkowe musi być Jezus Chrystus i pozostać Jezus Chrystus. I jeżeli jakaś nauka jest stawiana przed tym, to znaczy, że z tą nauką się coś nie zgadza. Jezus Chrystus, On musi być głównym punktem każdej nauki i każdego objawienia. I wtedy my będziemy mieli właściwe i prawe nastawienie do Niego i do Jego słowa i również nawzajem do siebie. I kiedy brat Rus czytał w psalmie tutaj, ja musiałem o Izajaszu 40 myśleć i my chcemy zacząć w tym to rozpatrywanie słowa. Izajasz 40 rozdział, tutaj jest napisane w wierszu 6. Głos mówi, zwiastuj, albo głoś, i zależy jak to jest przetłumaczone. I rzekłem, co mam zwiastować? I ta odpowiedź jest, to wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Amen. Ja mogłem się bardzo dobrze przypomnieć ten czas w roku 66, kiedyśmy na podstawie Bożego nakazu zaczęli to poselstwo rozpowszechniać i ja przed tym zadaniem stałem, ażeby pierwszy ogólnik napisać i wybrać tytuł na to. Ja mogę sobie tą godzinę bardzo dobrze przypomnieć. Wy na pewno również wszyscy możecie, albo wielu z was może sobie to przypomnieć, ci, którzy to czytali. Ten tytuł był Słowo Boże pozostaje na wieki. I tym zaczęliśmy i przy tym to pozostaje również. I z tym również i zakończymy. Słowo Boże, ono pozostaje na wieki. Czasy przychodzą i odchodzą i przemijają. Ludzie zmieniają swoje poglądy, swoje nauki i tak dalej. Ale słowo naszego Boga, ono pozostaje na wieki. I w tym słowie my chcemy być ugruntowani, bo nasz Pan mówi w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, mówi w 17 wierszu, uświęć ich w prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. I my wiemy również, co w drugim liście do Tymoteusza 4 jest napisane, że przyjdzie czas, gdzie tej zdrowej nauki nie będzie można znieść, nie będą mogli znieść. I oni sobie nazbierają nauczycieli nad nauczycieli i będą oni głosić to, czego ludzkie ucho, za czym ludzkie ucho łechcze. I to zawsze tak było mówione, niechaj byście nie widzieli tego jako kawał, a zanim się ktoś drapie, się musi najpierw umyć. I uszy muszą być najpierw umyte, mianowicie tą wodą słowa. Wy już jesteście czyści z powodu tego słowa, które ja do was mówiłem. Są ludzie, którzy są obmyci i umyci w tej kąpieli słowa. Nie tylko trochę oni są pokropieni albo zmoczeni. Nie, oni się całkowicie w tej wodzie zanurzają, ażeby to, co na nas, przy nas się klei, to musi od nas odpaść i być obmyte. Trzymajmy to, proszę, przed oczyma i w sercu. Wszelkie ciało jest jak kwiat, trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. I jak dalej tutaj to jeszcze idzie w 9 wierszu. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem. Podnieś, nie bój się. Mów do miast judzkich. Spójrzcie, oto wasz Bóg. Oto Wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy Jego, Jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z Nim. Ja to w ostatniej broszurze napisałem i ja się właściwie z tego raduję, że przy powtórnym przyjściu naszego Pana, zanim że niczym innym nie musimy się zajmować, jak tylko swoją umiłowaną oblubienicą, którą On weźmie do swojej chwały. Wszystko inne On już uczynił. On jest zwycięzcą z Golgoty. I my będziemy, my dożyjemy tego, że wszyscy nieprzyjaciele zostali położeni u podnóżka Jego nóg. I w pierwotnym tekście jest napisane, że ci nieprzyjaciele są pod nóżkiem Jego nóg i że to są ci, którzy leżą u Jego nóg i On swoje nogi na nich stawia, jak to starzy ludzie to czynili, kiedy byli słabi z tego ciężaru dnia i po pracy i odpoczywali. Wtedy ich nogi były umyte i tam był podnóżek dla nich i można było widzieć, że oni odpoczywali. I nasz Pan, On będzie miał jako podnóżek swoich nóg, będzie miał swoich nieprzyjaciół położonych. I nikt z nich nie będzie miał więcej coś do powiedzenia. Wszyscy będą przezwyciężeni i są przezwyciężeni i będą leżeli u Jego stóp. I niechaj byś ty królował między twoimi nieprzyjaciółmi. Może miałbym to przeczytać z Psalmu 110, tam by to miało być jeszcze napisane wciąż, jak od pierwotnych czasów. Psalm 110, tutaj jest napisane od wiersza pierwszego. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Bardzo ładnie. Jako podnóżek pod nogi Twoje. I amen. I tak to jest. Jako podnóżek Twoich nóg. I my mówimy czasem tak często dużo i może za dużo mówimy o tej mocy nieprzyjaciela. My byśmy lepiej uczynili, jeżeli byśmy mówili o mocy Bożej i niechaj byśmy to pojęli, że moc nieprzyjaciela są przezwyciężone. W wierszu drugim jest napisane, berło mocy Twojej ześle Pan z Syjonu. Panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Wiersz trzeci jest napisane, lud Twój chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie. I my wszyscy czekamy właściwie jako lud Boży, my czekamy na ten dzień tego zwycięstwa, na ten, na ten dzień tego zwycięstwa naszego Boga. My chcemy to ostatnie wyjście, my chcemy z wielkim majestatem dożyć tego i my chcemy z tym, przy tym być. Kiedy Pan jeszcze raz swoją prawicę wyciągnie, ażeby swojemu ludowi darować zwycięstwo. Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie. Nikt nie będzie miał w sobie żadnego sprzeciwu, nie będzie czuł. Nikt nie będzie się czemuś sprzeciwiał. Wręcz przeciwnie to będzie. Wszyscy ci, którzy do ludu Bożego należą, oni wszyscy będą mieli chętnego ducha i oni wewnętrznie będą szli w ten dzień Twojego pochodu zwycięskiego w świętej ozdobie. Gdy wystawisz wojsko swoje, młódź Twoja zrodzi Ci się jak rosa z zorzy porannej. Przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchisedeka. Wy wiecie, kto był Melchisedek i kim on jest. To jest ten król z Salemu, który nie miał ojca ani matki, nie miał żadnego rodowodu. Wy możecie to u Hebrajczyków w 7 rozdziale przeczytać. Jezus Chrystus, on nie jest arcykapłanem, nie stał się arcykapłanem według Arona albo kogo innego, tylko według tego porządku, według porządku Melchisedeka. Ja czytam tutaj z Hebrajczyków 7 od wiersza 1. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Jak wspaniałe to jest, że my w Piśmie Świętym mamy odpowiedź na wszystkie pytania. Kto teraz jakieś wyłożenia o tym temacie czytał, temu to czasem inaczej się powodziło. Bardzo znany wykładowca Biblii napisał, że Melchisedek był królem pogańskim, bo on nigdzie nie jest do znalezienia w obszarze Izraela. Więcej ślepoty, z większą ślepotą żaden człowiek nie może być uderzony. My mamy tutaj do czynienia z królem królów i z panem panów. Ten, który te różne obszary i tych zadań już w Starym Testamencie wypełnił, ażeby pokazać te cienie, co się stanie w Nowym Testamencie i musiał to uczynić. I jeżeli tutaj jest mówione o Abrahamie, to wtedy chciałbym w związku z tym następującą rzecz powiedzieć i również w piśmie to przeczytać, ażeby nam pokazać, jak niezbędne to jest i potrzebne, ażeby Słowo Boże z duchowym zrozumieniem czytać. I to nie wystarczy jeszcze raz, tylko miejsca Biblią, za miejsce Biblii porównywać albo stawiać jedno przeciw drugiemu. Tylko to musi być zapewnione, że my za to, co się czyta i również mamy zrozumienie duchowe, dlatego że czytaliśmy teraz o Abrahamie, ja chciałbym z Mateusza 23 wiersz 9 przeczytać, nam wszystkim znane słowo, i później przeczytać, że Abraham na przykład jest naszym ojcem w wierze nazywany. Mateusz 23:9, myśmy przedtem mówili, mówiłem z dwoma braćmi, trochę o tym rozmawiałem. Mateusza 23:9. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Jeżeli my teraz to samo Słowo Boże otworzymy, to wtedy Abraham, on wystarczająco często jest nazywany jako ojcem, ojciec wiary, i tak jest również opisywany. Ja chciałbym do tego przeczytać z listu do Rzymian z 4 rozdziału. Rzymian 4 rozdział. Wy możecie to od wiersza 1 uczynić. Ja to przeczytam wiersz 11. Rzymian 4 rozdział 11 wiersz. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących. Nieobrzezanych, i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Tutaj jest on nazwany naszym ojcem. I Jezus mówi, wy nie macie nikogo nazywać ojcem, bo jeden jest waszym ojcem i on jest w niebie. Abraham, on często jest jako ojciec wiary opisywany, i również u Jakuba, to Jakub to również jeszcze wymienił. Ja przeczytam z listu do Jakuba z 2 rozdziału, wiersz 21. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Nawet Paweł w liście do Koryntian napisał, wy macie w sumie wielu mistrzów, którzy was wychowują, ale ja w Chrystusie jestem waszym ojcem, stałem się waszym ojcem. Ja chciałem to przeczytać. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 15 wiersz. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem. Wszak ja stałem się przez Ewangelię w Chrystusie waszym ojcem. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi. My moglibyśmy jeszcze więcej miejsc Biblii przeczytać, w których podobne wypowiedzi są i znajdują się takie wypowiedzi, jak my tutaj to teraz wypowiedzieliśmy i przeczytaliśmy. Wy widzicie, że to nie wystarczy, ażeby wziąć tylko jedno miejsce Biblii i może powiedzieć, no poczekaj trochę, tutaj jest, ale coś innego napisane. Tutaj jest całkowite inne powiązanie. To trzeba po prostu wiedzieć, o co tutaj chodzi. Paweł, on był ojcem w Chrystusie. Jan pisze, ja piszę wam, ojcowie, bo wy staliście się mocni w wierze. Ja piszę wam, młodzieńcy, i on pisze, i on pisze. I co widzimy tutaj? Ja przeczytam jeszcze więcej. Ja przeczytam z proroka Izajasza, kiedy ten prorok mianowicie powiedział, Ty, o Boże, jesteś naszym Ojcem. Abraham nie wie nic o nas. Izajasz, 63 rozdział i 64. Izajasz, 63 rozdział, wiersz 15 i 16. Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku. Gdzieś jest Twoja żarliwość i Twoja moc? Nawał Twoich uczuć i Twojego miłosierdzia. Nie stój na uboczu. Ty wszak jesteś naszym Ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem i naszym Odkupicielem. To jest Twoje imię od wieków. Amen. My widzimy tutaj, jak ten mąż Boży poprzez Ducha był przeniknięty, jak on pisał. I w 9 rozdziale, w 5 i 6 wierszu, on napisał te wspaniałe, tą przepowiedź w tym związku z Odkupicielem wypowiedział to. Może ja to teraz mogę przeczytać. Izajasz, 9 rozdział, wiersz 5 i 6. Albowiem dzieciem narodzi się nam. Syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu. I nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. Gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki, dokona tego żarliwość Pana zastępów. U Izajasza 64, wiersz 8 jest napisane:
Und wir sind der Ton, und du bist unser Bildner, und das Werk.
I nie ma nikogo, kto by wyznał Twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się Ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy Twoim ludem. Amen. My widzimy, w jakim wewnętrznym pragnieniu ci mężowie Boży w modlitwie i w proroctwie to wypowiedzieli. O co tutaj chodzi? I co te słowa, tutaj słowa naszego Pana mają nam do powiedzenia? Wy nie macie nikogo nazywać na ziemi Ojcem. Jeden jest waszym Ojcem. To jest ten w niebie. Ale jeżeli ktoś mówi i chce, i cały świat na to się daje nabrać, i on się stawia jako święty ojciec i daruje się opisać jako święty ojciec, pomimo to, że on to nie, tym nie jest. Tak, mamy my tutaj na podstawie Pisma Świętego, mamy wyraźne zrozumienie i opisanie tego. Czy widzicie to i pojmujecie to, że ktoś mówi i stawia i mówi, że chce się nazwać ojcem albo świętym ojcem, daje do siebie powiedzieć. Paweł, on miał te bóle porodowe poprzez głoszenie Ewangelii i on mówi, ja muszę wam was zrodzić z bólami. Co to było? Co to było? On nie tylko tą Ewangelię głosił. On chciał mieć udział. On chciał mieć udział w tym, że ażeby ludzie byli z Boga zrodzeni, ażeby ludzie stali się synami i córkami Bożymi. I on miał udział poprzez głoszenie słowa, dlatego, że ażeby ludzie dożyli tego synostwa Bożego i znowu zrodzenia, ażeby otrzymali. To jest całkowicie inną sprawą, jeżeli ktoś z całego świata, jako poprzez cały świat dar daje do siebie powiedzieć, poprzez cały świat, wyście to wszyscy widzieli i to było wyjątkowe, to ja w tym czasie byłem w Singapurze, jeżeli się nie mylę, albo w locie na Manilę, w czasie lotu na Manilę, byłem w południowej, centralnej Azji i kiedy ja to czytałem w tej gazecie Herald Tribune, jak ten człowiek z północnej Irlandii w Strasburgu w parlamencie nagle to słowo wziął i wypowiedział i pokazał tarczę i Jan Paweł II, antychryst. Ja się Tobie sprzeciwiam i pod Tobą się nie ugnę. I tam było wielki poruszenie tam było. Ja byłem Bogu wdzięczny za to, że protestanci nie zapomnieli, że miliony ludzi swoje życie oddali na stosie w czasie średniowiecza tak długo, aż przyszło to przebicie się i Ewangelia mogła być głoszona w wolności. Trzeba to sobie przed oczyma postawić, że poprzez około 1000 lat było zabronione, ażeby Biblię czytać. To trzeba sobie wyobrazić. Ludzie, którzy mówili, że oni w imieniu Bożym kroczą i czynią, oni Bogu zabronili dla ludu, ażeby czytał Biblię. Jak oni mają być wtedy poinformowani, dlatego że to tak zwany Ojciec Święty był i albo jest. Ja się z tego radowałem, że ja drugi artykuł również czytałem w niemieckim języku i tam już było napisane to, co ja używam również, gdzie to H nie ma tego z przodu. Tego H nie ma i tam jest I tak dalej. I ja to naprawdę już czytałem, ktoś przede mną przyszedł i prawdopodobnie ja to miałem myśl również zanim ten, kto to napisał. I tam jest napisane Eilige, śpieszący się ojciec. Tam było wszystko to opisane i wy się może spytacie, dlaczego wciąż na nowo na to przychodzisz i na ten temat wciąż mówisz. To musi być powiedziane, że w tych ostatnich dniach będzie to podjęta ta decyzja i to będą tylko dwie grupy. Ta jedna grupa pod Chrystusem jako swoją jego głową i ta druga grupa będzie pod tym głową jako wielka głowa będzie znana i dlatego, że my podjęliśmy decyzję, muszą być te rzeczy powiedziane i wy wiecie bardzo dokładnie, że nie ma praktycznie żadnego człowieka, który by się odważył to jeszcze powiedzieć. I niektórzy jeszcze wypowiedzieli swoje zatroszczenie i powiedzieli, bracie Frank, nie boisz się, że jednego dnia coś się z tobą mogłoby stać? Ja bym chciał wam to bardzo otwarcie powiedzieć. Jeżeli ja moje świadectwo dla Chrystusa i za to, że ja się stawiam za prawdę, swoim własnym życiem mógłbym zapieczętować, to by było ten największy przywilej, który by mi Bóg mógł darować na tym świecie. Lepszego zakończenia i lepszego koronacji tego służby i głoszenia tego słowa nie mogłoby być i istnieć. Ale wola Boża niechaj by się działa we wszystkich rzeczach. My tylko dzisiaj te porównania tutaj stawiamy i widzimy, i wy już widzicie i odczuwacie, jak ważne to jest, ażeby naprawdę Pismo Święte z Bożym zrozumieniem czytać i nie tylko pojedyncze miejsca Biblii tutaj i tam sobie wyjmować. Ja przeczytam teraz u Mateusza 23 jeszcze trochę dalej. I mianowicie w 10 wierszu jest napisane, a nie pozwalajcie się nazywać z nauczycielami. Jeżeli my pomyślimy w szkole, ile jest nauczycieli, nauczycielek, to jest ładnie, jeżeli
jeżeli uczniowie mówią, ja mam dobrego nauczyciela albo nauczycielkę, tam nic nie ma przewrotnego. Ale jeżeli ktoś jest w duchowej służbie i on się stawia jako nauczyciel i daje sobie do siebie powiedzieć nauczycielu, to byłoby to przewrotne i jest przewrotne. Ja przeczytam wam to z listu do Koryntian, mianowicie z 12 rozdziału. Bóg postawił do zboru różne służby i służby dał, postawił, ale nikt nie ma prawa powiedzieć, że on jest prorokiem, apostołem albo nauczycielem. I to służbę, którą on ma do czynienia, ażeby to ludu postawił w usta. Jeden jest nauczycielem, Pan jest mistrzem i my wszyscy jesteśmy po to, ażeby jemu służyć. Nawet jeżeli ktoś jako prorok dałby do siebie powiedzieć prorok, jeżeli on jest prorokiem, byłoby to... I dlatego, że on jest prorokiem, z tego powodu go przyjmiemy jako proroka, wtedy my otrzymamy zapłatę proroka. Ale jeżeli my czynimy tak, jak ludzie to z Muhammedem czynili, że oni naprawdę przychodzili i mówili o proroku Boży, o posłańcu Boży i tak dalej, wtedy oni bożka uczynili z jednej sprawy i ludzie patrzyli się na tego mężczyznę zamiast do Boga w niebie. I tego Bóg nie chce. Bóg nie chce mieć żadnego służby bożków. Bóg chce mieć służbę Bożą i Bóg chce, ażebyśmy nie temu narzędziu, tylko temu, który jest Stwórcą i wszystko kieruje, ażebyśmy Jemu chwałę oddawali. W pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale w wierszu 28 jest napisane: a Bóg ustanowił z zboże najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów. I wy możecie to podobny tekst przeczytać również w liście do Efezjan 4 w 11 wierszu. Ja zaraz przejdę do Dziejów Apostolskich w 13 rozdziale. Tutaj jest napisane w wierszu pierwszym, Dzieje Apostolskie 13, pierwszy wiersz. W Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami. I tutaj są ci mężowie wyliczani jeden za drugim. I do tego chciałbym jeszcze z listu do Hebrajczyków 1:1 przeczytać. I może z pomocą Bożą z Pisma Świętego i również o tym to trochę naświetlić. Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wiersz pierwszy. Tutaj jest napisane: wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Wiersz trzeci mówi nam również to, kim on jest. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. I tak dalej. Są ludzie, którzy bardzo szybko z tym słowem chcą zakończyć tą rozmowę, jeżeli my się postawimy na tym, a że to jest proroczy odcinek czasu i że Bóg proroczą służbę uczynił i dokonał. Wtedy oni przychodzą z tym miejscem Biblii i mówią: Bóg, on poprzez proroków mówił i na końcu dni dał on zakończenie i uczynił zakończenie w swoim Synu i oni również bezpośrednio to logiczne mówią w tym, a więc
Bóg nie ma już więcej proroków, bo w Synu wszystko zostało streszczone i uczynione. Widzicie? I dlatego, że ja tak wiele jestem w podróżach i wciąż na nowo jestem z tymi rzeczami, mam kontakt, to jest bardzo ważne, ażeby i również taki temat w świetle Pisma Świętego, ażeby go można było widzieć i rozpatrywać, ażeby innym dopomóc. To się zgadza. I my możemy do tego wziąć Łukasza 16:16, że wszyscy prorocy i zakon aż do Jana były i od tego momentu to Królestwo Boże jest głoszone i wszyscy ci, którzy się tam gwałtem wdzierają, tam wchodzą. I na to powiemy amen. Bo Bóg poprzez wszystkich proroków, aż do ostatniego proroka Malachiasza, który 400 lat przed Chrystusem żył, on mówił i on to wszystko streścił i postawił. Ale dokładnie tak samo jest to niezbędne, ażeby ten nowotestamentowy służba, która dotyczy tej proroczej części, właśnie poprzez służbę proroka mogło być to czynione. To my musimy pojąć i ja wam pokażę z Pisma Świętego, że tylko ten, kto na podstawie Słowa Bożego widzi to z punktu Bożego widzenia. I kto to nie widzi tej rzeczy z punktu widzenia Słowa, on będzie miał będzie się wewnętrznie sprzeciwiał temu. Słowo daje nam tą przejrzystość. Efezjan 3 rozdział, 4 i 5 wiersz. Czyniąc to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Nie jak to nam, tym apostołom, tam i wtedy prorokom, tylko to jest razem tutaj streszczone, zostało nam to apostołom i prorokom, jak to teraz Jego świętym apostołom i prorokom zostało objawione. Moi mili, to jest bardzo, bardzo ważne, ażeby wiedzieć, że Bóg służby postawił do zboru. I po co? I z jakiego powodu? Ku zbudowaniu ciała Jezusa Chrystusa. Bóg, On ma nauczycieli, proroków, ewangelistów. On wszystkie te służby do zboru postawił, ażeby tych świętych uczynić sprawnymi, ażeby czynić służbę w zborze dla zbudowania ciała Jezusa Chrystusa. Piotr to podobnie opisał. Ja przeczytam z drugiego listu Piotra, z trzeciego rozdziału i tutaj jest napisane w wierszu drugim, abyście pamiętali te słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykładzie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Bóg nam to, co prorocy mówili, On nam to objawił i pozwolił, że możemy wiedzieć, o co właściwie teraz chodzi. Ja chciałbym teraz dalej czytać z Dziejów Apostolskich, ażeby pokazać, że wszędzie w zborach te różne służby były i my wierzymy, że Bóg się nie zmienia i że Słowo Boże na wieki pozostaje i jeżeli ono pozostaje na wieki, wtedy ono musi być ważne. Boży porządek zboru, on musi aż do samego końca pozostać i być ważny. Ja chciałbym teraz przeczytać z Dziejów Apostolskich i mianowicie
z 15 rozdziału, wiersz 32. Juda zaś i Syla, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. I my wiemy, o co tutaj chodzi. I właśnie tutaj, w tym, kiedy my, to prorocze słowo zostaje objawione, wtedy nam się zaświeca, rozświeca światło. I dlatego pisze Piotr, o tyle bardziej mamy to prorocze słowo, na które musimy zważać, jak na jasne światło, które świeci w ciemnym miejscu. Jeżeli Bóg posyła proroka, to nie po to, ażeby słowo interpretować, tylko ażeby je objawić, to słowo, ażeby ono się mogło rozświecić w Bożym świetle, ażeby te powiązania właściwie mogły być uczynione i pokazane i powiązane, ażeby to całe, ten cały obraz, ażeby go uzupełnić. Jak brat Branham to zawsze tak ładnie formułował i mówił, ażeby te końce, które są luźne jeszcze i nie zostały powiązane i związane, ażeby te obydwie, te końce, ażeby je związać i ażeby ta całe poselstwo naszego Boga poprzez Boże objawienie ludowi mogło być głoszone. Ale właśnie tam my musimy na to zważać, że my nie pozostajemy stać przy jakichś wypowiedziach, i ja to mówię z dobrym sercem teraz, bez jakiegokolwiek zła i bez jakiegokolwiek napomnienia wypowiedzieć, ale niektóre rzeczy również słyszą moje uszy, i to, że my, że zostały kasety rozdane i że tam było mówione, że tam jest objawienie i tak mówi Pan, i tych siedem grzmotów tam przychodzą do mówienia. Ja nie mówię tego ze złego serca, ja mówię to tylko z powodu prawdy. Pozostawcie to Bogu, co jest Boże. I pomyślmy o tym słowie ze Starego Testamentu. Ja nie wiem teraz, czy ja to tak szybko teraz znajdę, bo ja to już od wielu lat tego nie czytałem miejsca, ale to prawdopodobnie jest w 5 Mojżeszowej, jeszcze wciąż w 29 rozdziale prawdopodobnie napisane. Tak, naturalnie, 1 Mojżeszowa, 29 rozdział. I tutaj jest napisane w wierszu 29. Że to skryte jest jeszcze wciąż u nas, nie przy tych, którzy brzuchomówcach, nie przy tych, coś nowego z rękawa wysypują. Nie, ja życzyłbym sobie, ażebym im dał guziki takie, ażeby ich rękawy były bardzo dobrze zamknięte. 5 Mojżeszowa 29, 28 wiersz. To, co jest zakryte, należy do Pana Boga naszego, a co jest jawne i objawione do nas i do naszych synów po wieczne czasy przeznaczone. Amen, amen. Tak to jest, tak to jest i tak to pozostanie również. I tu jest dalej napisane, abyśmy wypełniali wszystkie słowa Jego zakonu. Jeżeli byście wy wiedzieli, co ja tutaj już wszystko otrzymałem do czytania, również od bardzo wyjątkowego mężczyzny z Singapuru, który o siedmiu gromach również napisał, ja, mi już wystarczy tego wszystkiego i to mi po prostu bardzo boli, że ja mogę to tak powiedzieć. Jeżeli na tym miejscu my od samego początku tylko jedno w sercu mieliśmy i w naszym umyśle, i ażeby Bóg zawsze był przy słowie i wszystko to, co ludzie chcą jako najlepsze uczynić, to tutaj nie może się dziać. Na to trzeba, muszą sobie ludzie znaleźć inne miejsca. To miejsce tutaj, ono jest Bogu oddane na głoszenie czystej prawdy i poprzez Boga to jest przeznaczone. I kto nie chce słychać czystej prawdy, temu Bóg pośle obłąd, mocny obłęd. W drugim liście do Tesaloniczników 2 jest napisane, to bardzo boli wszystko, wy możecie to mi wierzyć. Jeżeli ja ten cały stan widzę, co się dzieje, to wtedy mnie bardzo głęboki ból przenika, bo ja widzę, co z tego wszystkiego się stało i się dzieje. I tutaj nam jest ten klucz do ręki dany, że to, co jest jeszcze zakryte, jest jeszcze u Pana naszego Boga. Ja przeczytam wam to z objawienia, że również po tym, kiedy tych siedem grzmotów podniosło swój głos i to, co zostało powiedziane, to ma być zapieczętowane i nie zapisuj tego. Objawienie, 10 rozdział, wiersz 3. I rzekł głosem donośnym, jak ryk lwa, a na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący, zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. To jest gotowe. I to jest Boże święte słowo. I kto bez objawienia, z wyraźnym i przejrzystym z ludzkim zrozumieniem, przeczyta to miejsce Biblii, on widzi i zrozumie to, że Pan jako anioł przymierza przyjdzie, tak on to trzyma, w wierszu drugim jest napisane, w swojej prawicy otwartą książeczkę. I co to było, albo co to znaczy? To znaczy to, że ten, to co się tam dzieje, że to po tym otwarciu siedmiu, tej otwarciu tej księgi się to może dopiero stać. W tym momencie, kiedy to tu się dzieje, wtedy ta księga, która według objawienia 5 była zapieczętowana, została otwarta i jest w ręce tego anioła i on wtedy przyjdzie i postawi jedną nogę na lądzie, jedną nogę na morzu i ja tego nie mogę już prawie czasem znieść i ja powiem wam dlaczego. Nie dlatego, że to dla mnie brakuje miłości, nie, bo ja nie mam wyjątkowo wystarczająco cierpliwości, tylko że to jest to rozdarcie ludu Bożego, widzę, w różnych obozach oni są rozdzieleni według angielskiego słowa. Rozdzielaj i króluj, ale tam królują ludzie, tam, gdzie Bóg swoje dzieło czyni i może tam królować, tam nie jest nic dzielone, tam jest wszystko związane, tam jest pojednanie w Bożej miłości pod jedną głową Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I tam wtedy my jesteśmy jednym sercem i jedną duszą. I jeszcze tak to jest. Najpierw jeszcze to, co w objawieniu w 10 rozdziale jest napisane w powiązaniu z tym, z tymi siedmioma grzmotami i gromami. Jeżeli czytacie Pismo Święte, to głos naszego Pana, on jest jak potężny grzmot. Tak to jest napisane w Ewangelii Jana mówione. Tak już pisze Job. Ja myślę, to jest w rozdziale 37, on już nam to w wspaniały sposób pokazał nam to, albo musiał on to uczynić u Joba 37. Tutaj jest napisane od wiersza drugiego. Słuchajcie pilnie grzmotu Jego głosu Jego i pomruku, który wychodzi z Jego ust. Wypuszcza Go pod całym niebem, a Jego światło sięga do krańców ziemi.
Za nim huczy grzmot, grzmi swym potężnym głosem, a gdy się słyszy jego głos, nie powstrzymuje błyskawic. Bóg przedziwnie grzmi swoim głosem, czyni wielkie rzeczy, których nie rozumiemy. Jeżeli to był Bóg w tamtym czasie, to nie może być dzisiaj, to nie może być to brat Frank albo jakiś inny brat, to nie może być. To wtedy będzie to Bóg i mianowicie w tym poprzez Boga przeznaczonym czasie. Tam On nie potrzebuje jakiegoś innego, który czyni jakieś odgłosy. Nie. Ja mam to wielkie, tą bojaźń, że wiele wiatru się robi wokół tej rzeczy i Boga nie ma w tym wietrze. Jest często rozpalany ogień i w tym ogniu nie ma Boga. I często jest robiona jakaś atmosfera, i która się nie zgadza i tego wszystkiego nie potrzebujemy. Chcemy teraz przejść z powrotem jeszcze do tego, cośmy mówili na początku. My nie jesteśmy na to przeznaczeni, ażeby mieć udział w interpretacjach. My zostaliśmy na to przeznaczeni, ażeby być częścią Słowa Bożego. Jeżeli tutaj jest napisane, że Bóg grzmi swoim głosem tak wspaniale, to nie grzmi jakiś XXY albo jakieś TZ. Tam grzmi Bóg i nikt inny, czy nie? Jak ja to widzę, to właściwie jak mielibyśmy tam jeszcze grzmieć? I mnie, i Bogu byłoby to na pewno dobrze, jeżeli by to ludzie wszystko pozostawili, opuścili to, i ażeby oni przeszli do tej prostoty i słowa. I spójrzcie, ja dziękuję Panu, niechaj będzie dzięki za to. Poprzez to, że ja mogę to powiedzieć w pokorze, dlatego, że ja te kazania brata Branhama nie tylko raz czytałem, ja je więcej razy słyszałem i czytałem, ja zdanie za zdaniem przy tłumaczeniu, ja to musiałem to widzieć i czytać i to nie było ale możliwe, ażeby uczynić jakieś tłumaczenie, chyba że się to, tą zawartość tego słowa, to co się trzeba było tłumaczyć, to się pojęło i wtedy można to dalej podać. I nie tylko to, tylko w tym powiązaniu ze Słowem Bożym, tam jest we wszystkim po prostu to niezbędne. Ja bym wam mógł, to co dotyczy się tego i wypowiedzi siedem grzmotów, to nie musi być zawsze siedem, tylko to może być jeden grzmot naturalny, na przykład w objawieniu w szóstym rozdziale jest to również napisane, jedno z tych czterech stworzeń mówiło z głosem grzmotów, to może być Bóg, ale to nie musi. Tutaj my wiemy, że przed tronem stoi tych czterech postaci i w objawieniu 6:4 jest napisane. I widziałem, jak baranek zdjął pieczęć z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z czterech postaci donośny, jak grzmot mówiący, chodź. I w... I można było to samo sformułowanie przeczytać w objawieniu. I tutaj w 11 rozdziale, w 19 wierszu, jest napisane i otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie i ukazała się skrzynia przymierza Jego i w świątyni Jego i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć i przyszło trzęsienie ziemi i spadł wielki grad. Tak, kto czyta to powiązanie, tutaj ten widzi, że tutaj zostało to napisane, że Pan ten Wszechmogący, On to królestwo swoje zaczął i osiągnął. Wiersz 15. I ja teraz wam przeczytam, że to jest w związku z oblubienicą w
w dzień wesela baranka, objawienie 19, wam przeczytam, wiersz 6. Objawienie 19, wiersz, 19 rozdział, wiersz 6. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły halleluja. Oto Pan, Bóg nasz, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubieniec Jego przygotował się. Jeżeli już coś jeżeli coś wyjątkowego się dzieje i z tym jest powiązane, wtedy my możemy zrozumieć i musimy pojąć to, że nigdy nic nie może pozostać człowiekowi dane, tylko że Pan w każdym czasie, który On sobie przedsięwziął, czyni to, co sobie przedsięwziął. I On nikogo się nie będzie pytał, czy to uczynić, czy nie. Ale również i tam, spójrzcie, my musimy uważać i być uważni, że brat Branham wyjątkowo się na to powoływał, na to do życia, kiedy to potężne, ten potężny grzmoty były, te detonacje, kiedy to było, i on to nazywa również, że to było tych siedem grzmotów, i są ludzie, którzy nie mogą tego rozróżniać, i on nagle mówi, czy wyście to wszyscy czytali? Również Life Magazine o tych siedmiu grzmotach również mówił. I są ludzie, którzy czytają to i mówią, o moi panowie, tak i tak. I tych siedem grzmotów tam 28 lutego 1963 roku już były do słyszenia. Co to było? On to przedtem miał to do życia, że jemu, on to widział w wizji, iż później to jeszcze się to dokładnie wypełniło. Dlaczego się tych rzeczy nie pozostawia w tym powiązaniu, w jakim one są napisane i postawione i pokazane? Jeżeli się z Panem tak, jemu się dzieje i z Nim on się tak czuje, jak i ja, to on pewnego dnia o wszystkich tych rzeczach będzie miał dosyć i on swoją sprawę weźmie w swoje ręce. I wszystko to, co z Jego słowem się nie zgadza, to pozostanie z prawej i z lewej strony na tej drodze stać. Tom ostatni odcinek czasu i drogi będzie Pan szedł z tymi, którzy są w Słowie i pozostali w Słowie. Ci, którzy mieli cierpliwość i mogli czekać tak długo, aż ta godzina Boża wybije i... Mianowicie nie ma nic, co moglibyśmy my przyspieszyć. Wszystko to, co my możemy uczynić jako ludzie, my możemy z jednej strony odczekać i z drugiej strony, jeżeli my tego nie możemy uczynić, wtedy lud Boży doprowadzamy do zmylenia i na to nie zostało słowo objawione. Ja chciałbym jeszcze raz objawienia 10, ten siódmy wiersz przeczytać, jak już to często było mówione i czytane tutaj z przodu, ażeby wam pokazać, że właśnie w tym proroczym odcinku czasu to słowo prorocy i również w Nowym Testamencie jest używane i również w objawieniu. I tutaj w 10 rozdziale, w 7 wierszu jest napisane, lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. Jako poselstwo radosne on im to objawił. Pan Bóg, on ma sług i proroków, i on ma nauczycieli, on ma wszystko, on postawił jedno obok drugiego, że na przykład jakiś prorok coś od Boga otrzymuje objawione, wtedy my mamy ten ogólny materiał, który może nauczająco i pouczająco może
to być jeszcze wyłożone, ażeby wszyscy mogli to rozumieć i ażeby mogli to przyjąć. Ale spójrzcie, wyjątkowo tutaj, w tym tekście jest następująca rzecz powiedziana. To nie jest koniec tego. I niektórzy myślą, że tu się kończy rozdział 10 i tu się nic nie kończy. W wierszu 8 jest dalej napisane. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu się do mnie tak odezwał. Idź, weź księgę otwartą, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. Słuchajcie. Idź, weź tą książeczkę, weź ją otwartą, książeczkę, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. Przedtem my czytamy, że on jedną nogę postawił na lądzie, a drugą na morzu. I teraz on ma iść, ażeby tą otwartą książeczkę wziąć z ręki anioła, ten, który stoi na niebie, na morzu i na lądzie. Poszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, aby mi dał książeczkę. A on rzecze do mnie, weź i jedz, i zjedz ją. Gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Ale to się również tutaj jeszcze nie kończy. To jest w ogóle to całe wprowadzenie do tego, co teraz tutaj przychodzi. W wierszu 10 czytamy dalej. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód. A gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości. I teraz przychodzi sens tej całej sprawy i powiedziano mi, musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach i językach i królach. I teraz przychodzę do tego wspaniałego punktu. Ja nie wiem, czy ja to miejsce w ogóle tak dalece o tym miejscu myślałem w tych broszurach, ale tutaj przychodzimy teraz do tego wspaniałego punktu. Jeżeli to wszystko się z Objawienie 10 i Daniela 12 się porówna, to od tego momentu są to te ostatnie lata aż do postawienia tysiącletniego królestwa, ugruntowania tysiącletniego królestwa. Kto 3,5 roku będzie prorokował? Tych dwóch proroków, których Bóg do Jeruzalemu pośle, tam później przyjdzie ten cały, cała służba się zakończy. Tak jak teraz w tym momencie Bóg wywołał swoją oblubieńcę ze wszystkich narodów, tak Bóg będzie mówił do Izraela, ale oni będą mieli również to zadanie, ażeby o ludach i o królach i o wszystkich, ażeby prorokować. I co będą mówili, to się stanie. Bóg da im całkowitą moc i pewno i prawo. Jeżeli to przyjście anioła przymierza w tym czasie z otwartą książeczką było, to ma wszystko powiązanie z tym, ażeby mogło być mówione i musiało być mówione o ludach, językach i o królach i tak dalej, i tak dalej. Nie gdzieś trochę jakieś coś tam zrobić, jakiś ruch między ludźmi. Nie, tylko w Bożym nakazie ten ostatni odcinek, ażeby widzieć wyraźnie ten odcinek, w którym Bóg nam postawił w tym ostatnim czasie, jako on również o innych myślał. Wy widzicie tutaj, o co tutaj chodzi. Tutaj nie chodzi o to, co jeden brat tu albo tam mówi, albo jakie jego prywatne objawienie z rękawa wytrzepuje. Nie, i ja tą kasetę sam również słyszałem, od kiedy jechałem z Heilbronn do Nürnberg. Tam ktoś przychodzi i nagle On bierze swoje ręce z gitary i gitara dalej gra i on mówi, widzicie, jak ładnie to jest? Bóg jest ze mną, ta gitara gra sama dalej. I wiecie, co ja uczyniłem? I pomimo to, że ja technicznie nie jestem nie wiem, mój brat Helmut, on jest elektrykiem, a żeby wszyscy mogli się orientować, z nim jest inaczej, ale ja o technice nie mam w ogóle żadnego pojęcia. Wy możecie sobie wiedzieć, drodzy bracia i siostry, ja wyciągnąłem ten aparat do golenia. Mój aparat do golenia wyciągnąłem go wyciągłem go z prądu, z kontaktu i on dalej się kręci i dalej mogę się nim golić. Ci ludzie w taki różny sposób chcą kapitał z tych rzeczy robić i tam są te stare babcie i nie mogą zamknąć swoich ust i one myślą, że tam jest błogosławieństwo na tej gitarze. Nie, tam w środku jest bateria i to dalej gra. Do tego nie trzeba mieć mądrości. Tak, co to jest, ale ludzie, oni próbują kogoś innego jako wyjątkowe objawienie postawić i czy wy wierzycie temu, czy nie. Jeżeli ktoś się wewnętrznie ze Słowem nie widzi powiązanym i nie jest się tym również, to on również dzisiaj na to i jutro na następne się da nabrać. I wierzcie mi, że diabeł, on będzie się o to troszczył, ażeby wszyscy ci, którzy z serca nie wierzą prawdzie, że oni będą nawiedzeni obłędem i że oni będą jakiemuś kłamstwu, bo oni nie wzięli sobie tej miłości ku prawdzie jako swoją własną. Chciejmy teraz wszystko jeszcze streścić, co my dzisiaj tutaj krótko o czym mówiliśmy. My musimy Pismo Święte poprzez Boże objawienie czytać. My musimy przy czytaniu słowa zwracać na to uwagę, w jakim powiązaniu, co jest opisane i powiedziane i mówione. I że to najbardziej do zrozumienia i ważne jest, że Bóg ten jest, który kroczy i który czyni wszystko i że On nie potrzebuje jakiegoś wykładowcy, tylko że On sam jest swoim własnym wykładowcą. I że to, co On mówi, że On to również doprowadzi do wypełnienia, jeżeli się czas spełni. Jeżeli jest napisane, że naprawdę to jest tak, że tych siedem gromów podniosło swój głos i że ten anioł przymierza z tą otwartą książeczką przyszedł i że to ta książeczka z jego ręki była zabrana i że Jan to jak to tą książeczkę zjadł, ażeby powiedzieć, że to musi być zjedzone. I ten człowiek nie żyje tylko chlebem, ale z każdego słowa, które wychodzi z ust Bożych. Najpierw musi prorok to słowo w sobie przyjąć, w siebie przyjąć i musi to słyszeć i musi wiedzieć, co on ma powiedzieć. Zanim on może coś powiedzieć, tak mówi Pan. Oni, prorocy, oni nie tylko poprzez inspirację mówili, tylko oni to dalej podawali, to, co oni od Boga otrzymali. To nie było jakieś odczucie czegoś, to nie było jakieś, że oni się poprzez coś tam przebijali, tylko to było Boże święta mowa poprzez mężów Jemu oddanych. I my wierzymy, że tutaj jest tak samo, jak myśmy to czytali, Mianowicie, że to nie jest zakończone to z tym, że On przyjdzie z góry i że On postawi swoją nogę na morzu i na lądzie i tą otwartą książeczkę trzyma w rękach, tylko właśnie przychodzi później to wspaniałe i cudowne, że już nie będzie później czasu, nic nie będzie przesunięte, tylko że w tych dniach, kiedy ten głos siódmego anioła się rozlegnie, wtedy zakończy się tajemnica Boża, tak jak On to swoim sługom, prorokom objawił. I to jest ta jedna część. I ta druga część jest, że ta książeczka została, miała być zjedzona i w brzuchu była ona gorzka i w ustach jak miód. On to wziął i zjadł i to jest napisane, mówiono mi później, ty jeszcze raz będziesz o wielu narodach i o ludach i o królach będziesz mówił. I ażebyśmy my w tym czasie to wszystko, żeby się wypełniło, tak jak jest tutaj napisane. Ja jeszcze nikogo z tych wszystkich, którzy mówią, że o objawienie siedmiu pieczęci, siedmiu gromów mają, oni nigdy nie mówili, że oni przepowiadali coś. Jeżeli tak, to by nie było fałszywie, jeżeli byśmy powiedzieli, że oni swoich własnych serc wypowiedzieli swoje własne myśli. Bóg mówił poprzez Słowo i my mamy to Słowo tego przepowiedni w tych dniach i my jesteśmy wdzięczni za tego Ducha przepowiedni, który to świadectwo, świadectwem Jezusa Chrystusa jest, który to Słowo prawdy bierze i to nam objawia. A żeby ten właściwe powiązanie w tych wszystkich czasach pokazać, za to chcemy Panu Bogu dziękować i my chcemy Jemu chwałę przynieść za to. Amen. Chciejmy powstać i wspólnie się modlić. Ojcze Niebieski, z serca dziękuję Tobie za Twoje drogie i święte Słowo. Ludzie są jak trawa, one rosną i usychają i już ich więcej nie ma. Ale Twoje Słowo, to Słowo Boże, ono pozostaje na wieki. Umiłowany Panie, to było od samego początku, było to tym Słowem, to Słowo Boże było zawsze, że ono zostanie na wieki. Umiłowany Panie, niechajbyś Ty nam takie powiązanie do Twojego Słowa darował, ażebyśmy my stali się jedno z Tobą, z Twoim Słowem, poprzez Twojego Ducha, jako Twoja trzoda odkupiona krwią. Niechaj byś ten zabrał wszystko złe od nas i z Twojego ludu, Panie. Niechaj byś u wszystkich tych przede wszystkim, którzy wciąż na nowo coś nowego chcą przynieść i pokazać, Panie, niechaj byś od nich zabrał wszystko i umiłowany Panie, ażeby oni to czynią, ażeby uczynić się ważnymi i ażeby ludzi do siebie przywiązać i do własnego swojego objawienia. Umiłowany Panie, Ty nas uwolniłeś. Ty nas uwolniłeś, Panie, od tych ust i słów ludzkich. I Ty nas doprowadziłeś z powrotem do Słowa Bożego. My chcemy te wspaniałe słowa Twoich ust słyszeć. Twoje Słowo, ono nas powiązuje z Tobą. I to objawienie Twojego Słowa, ono jest na to przeznaczone, ażebyśmy my Ciebie wywyższali i uwielbiali, do Ciebie spoglądali i ażebyśmy na żadnego człowieka, umiłowany Panie, my mówimy tak jak Piotr, do kogo mamy iść, gdzie mamy iść, tylko Ty masz słowa żywota wiecznego. I myśmy uwierzyli i rozpoznali, że Ty to jesteś i nikt inny to nie jest. Ten, który się przechadza między tymi siedmioma świecznikami. Panie, tylko z Twojego słowa, z Twoich ust wychodzi ostry, obusieczny miecz. I ten obusieczny miecz, on jest Słowem Bożym. Halleluja! Chwała i cześć i uwielbienie niechaj Tobie będzie. I Słowo Boże się, ono przenika tak dalece, aż dzieli ciało i krew i szpik kości i oddziela jedno od drugiego i on je, ono jest sędzią myśli serca. Umiłowany Panie, tutaj jesteśmy jako trzoda Twoją krwią odkupiona. Wierny Boże, niechaj byś Ty się nad Twoim ludem zlitował, Panie, jak już się modliliśmy. Niechaj byś Ty wyrwał tych swoich, Panie, wszystkim tym ludzkim rzeczom, które chcą w błąd wprowadzić, Panie. Oni są sami w błąd wprowadzeni, innych wprowadzają w błąd. Oni błądzą i chcą innych w błąd wprowadzić. Umiłowany Panie, kto za Tobą idzie i Ciebie naśladuje, ten nie będzie i nie pozostanie w ciemności, Panie, tylko będzie miał światło żywota. Amen. I tak jest napisane. I za to jesteśmy Tobie wdzięczni z całego serca. Umiłowany Zbawicielu, od samego początku Ty nam darowałeś powiązanie z Tobą i do Twojego Słowa. Od początku z łaski nam darowałeś i tak to pozostanie aż do samego końca. I niechaj byś Ty, Panie, wszystkim tym, którzy są w potrzebie, niechaj byś darował zrozumienie i niechaj byś Ty darował nam łaski, ażebyśmy mogli pojąć, że teraz jest godzina, gdzie Twój lud ze wszystkiego musi być wyjęty i jest przeniesiony do Twojej obecności, nie tu i tam biega i chodzi. Nie, tylko, że on przed Twoim obliczem jest zgromadzony i aby te słowa Twoich ust słyszeć i to, co jest jeszcze skryte, jest u Ciebie, u Pana naszego Boga. To, co jest objawione, to już nam i naszym dzieciom darowałeś. My dziękujemy Tobie za to i my Ciebie prosimy, Panie, niechaj byś Ty ratował tych, którzy są zgubieni, uzdrawiaj chorych i uwalniaj wszystkich tych, którzy są poprzez nieprzyjaciela przezwyciężeni i są uciskani, Panie. Niechaj byś Ty potwierdził Twoje słowo poprzez następujące znaki i cuda, Panie. I my Tobie z serca oddamy cześć i chwałę, uwielbienie i dziękczynienie za wszystko przyniesiemy w świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Amen.